Witam Państwa, panie Siemysław Pil. Proszę Państwa, festiwal w Czesławie oczywiście, festiwal popularności, w moim przypadku antypopularności chyba, nawet na pewno, nie tylko chyba, niejakiej pani Tokarczuk trwa. Polecam w mediach narodowych różne komentarze na ten temat. Chciałem Państwu tylko powiedzieć, czy jaki jest mój stosunek do laureatów Nagrody Nobla już od dłuższego czasu, myślę, że z 30 lat, 20 lat minimum. Otóż uważam Nagrodę Nobla za, czy inaczej, Komitet Noblowski, który przyznaje tę Nagrodę Nobla, jest pod tak przemożnym wpływem tak zdumiewających sił, wrogich idei Nagrody Nobla, że aż zdumienie to budzi. Proszę pochylić się z łaski swojej nad kilkoma przykładami, które tutaj Państwu zaproponuję. Niejaki Jean-Paul Sartre, francuski intelektualista, inaczej, lewicowy, który dostał nagrodę w 1964 roku. Między innymi mówił: nie można mówić o sowieckich łagrach, bo robotnicy we Francji wpadną w rozpacz. Jego słowa. Jean-Paul Sartre. Jak i Pablo Neruda. Nagroda w 1971 roku. Wcześniej był, ciekawostka, laureatem stalinowskiej nagrody pokojowej. A niejaka pani Wisława Szymborska, nie mylić, to jest imię Wisława, nie Wiesława, nie, Wisława Szymborska, w 1996 roku dostała Nagrodę Nobla i pomnę doskonale, że wtedy przypominano tej osobie, ale nie tylko jej, iż wtedy, gdy mordowano generała Fildorfa, ona była wielbicielką generalissimusa Stalina. Lub jeszcze inny artysta, w cudzysłowie, SS-man, były SS-man. Prawda, był młody, ale w końcu młodzi też siedzą w więzieniu. Były SS-man Günter Grass, tak, graniczna pomarańcza, 1999 rok. No i last but not least, jakby taka wisienka na torcie, Żyd oczywiście, Robert Zimmerman. Nie znacie Państwo? A nie znacie, oczywiście. To jest Bob Dylan. Lub inaczej po hebrajsku Shabtai Zisel. Tak, to są właśnie osobnicy, którzy byli poprzednikami tej pani Szymborskiej całej, która, przypomnę również, była tak uprzejma, i stworzyła wokół nas taką atmosferę międzynarodową, że w czasie laudacji jakiś szwedzki dupek ze Szwedzkiej Akademii Noblowskiej, czy jak ona się tam nazywa, był tak uprzejmy i powiedział o nas, że mamy w swojej przeszłości przeszłość kolonizatorów i antysemitów. Kolonizatorów to pewnie ten Madagaskar chyba się kłania, bo nic innego nie przypominam sobie. A antysemitów to pewnie dlatego, to dzięki tej przeszłości antysemitów w Polsce tak przez wieki rozmnożył się naród żydowski. Tak. No więc i to jest jakby ta pani Tokarczuk wpisuje się w ten znaczy w ten ciąg tych osób. No bo na przykład nie sposób Gintera Grassa, nie sposób powiedzieć o nim, że nie był świetnym pisarzem. No dobra, w porządku, tylko że świetnych pisarzy mieliśmy wielu, a tylko niewielu uhonorowano. Oczywiście pan Henryk Sienkiewicz, przed którym będę chylił czoła do końca swojego życia, którego literatura mnie i kilku innych pokoleń, kilku innym pokoleniom Polaków dostarczała nieskończonych, niezapomnianych przeżyć młodości. To był wielki poeta, wielki pisarz. To był ktoś. No właśnie. Tamten był ktośem. Ktośem takim z dużej litery. Wszystkie duże litery. Ktoś. Cały ten wyraz można napisać ktośem. Pan Henryk Sienkiewicz. Natomiast pani Olga Tokarczuk? Tak, no mnie zapadnie w pamięć właśnie jako kolejna osoba po Grosie tym razem, po Grosie, która się lansuje na polskim antysemityzmie. No skoro ta nędza intelektualna Gross nie mógł sobie dać rady, jako Żyd oczywiście, wśród swoich, no to musiał się wylansować na polskim antysemityzmie. Mu dobrze poszło. Więc pani Tokarczuk jest jakby kontynuacją Grossa. Dla mnie zero. I mnie nie interesuje jej literatura. Przeciwnie się na przykład do Gintera Grassa. Ale można by na tą historię tych kilku, bo przecież to nieskończona historia. Tam takie kwiatki były, że to w głowie się nie mieści. Przyglądnijcie się Państwo. Choćby ostatnim 20 latom dawania tej Nagrody Nobla, jakie to żałosne figury dostawały te pokojowe Nagrody Nobla, te literackie Nagrody Nobla. A na przykład, a dlaczego nie dostał jej Herbert? Dlaczego? Wspaniały, wielki polski pisarz. No ale on miał jedną skazę podstawową. On nie był lewakiem. Nie był lewakiem, w dodatku nie zapomnijcie Państwo tego jednego, lewakiem moskiewskiego rytu. Dlaczego ja ciągle tak mówię o tym lewactwie moskiewskiego rytu, które rozlewa się na świat, które tętni życiem na wszelkich uniwersytetach białych ludzi oczywiście. Aczkolwiek nie jestem do końca pewien, jak to wygląda w Afryce, nie wiem, jak to wygląda w Ameryce Południowej. Mam nadzieję, że oni są w miarę normalni, ale pewności tutaj mieć się nie da. Natomiast pamiętajcie Państwo o tym, że lewactwo ruskiego rytu, lewactwo pochodzące z Moskwy, które to lewactwo odbywa triumfalny marsz nie tylko przez uniwersytety. Nie, nie. Ono odbywa ten triumfalny marsz poprzez elity. Tak zwane elity, czyli mówiąc po polsku elity światowe. To jest rzecz zdumiewająca, prawda? Można by pomyśleć, że to jest rzecz zdumiewająca. Jak to jest możliwe, żeby akurat taki sposób widzenia świata, takie triumfy miał takie triumfy za sobą i przed sobą. Co takiego jest w tym lewactwie ruskiego rytu, że ono sobie tak świetnie daje radę? Podpowiem Państwu. Otóż w mojej opinii lewactwo ruskiego rytu ma za sobą i przed sobą, w sobie, to powiedzmy sobie, że to jest element żydowskiego sposobu widzenia świata. Jeśli Państwo przyglądniecie się ilości Żydów w władzach bolszewików, nie mięszewików, a bolszewików, to zobaczycie, skąd się to wzięło. A przecież Trockizm był Żydem oczywiście. Trockizm, czyli odmiana ruskiego lewactwa, jakby teraz troszkę przycichł, aczkolwiek nie jestem do końca pewien, czy zupełnie został wyeliminowany przez bolszewię. Żydowską bolszewię, tak, proszę Państwa. Żydowska bolszewia. To właśnie dzięki Żydom, którzy stworzyli tą bolszewię, którzy ją pielęgnowali, którzy ją umacniali i umacniają w dalszym ciągu, pielęgnują, umacniają i eksportują, gdzie się da. To lewactwo ruskiego rytu ma się doskonale. Właśnie dzięki żydostwu. Ono stworzyło bolszewię, ono stworzyło bolszewię i tworzy ją w umysłach ludzi w dalszym ciągu. Białych na całe szczęście, na całym świecie. I możecie Państwo pomyśleć, no dobrze, ale przecież mamy do czynienia z komuchami, bo używajmy teraz tego sformułowania, mieliśmy do czynienia z komuchami nie tylko rosyjskimi, ale mieliśmy do czynienia z komuchami chińskimi. A co się z nimi stało? Pod ziemi się zapadli, czy co? Co tak cicho o komuchach tych chińskich? Jakoś nie widać, żeby komuchy chińskie, no przecież komuchy. Wspaniałe komuchy, które ponoć rządzą Chinami. Znaczy nie tylko ponoć rządzą, ale rządzą. Komunistyczna partia Chin rządzi Chinami. Rządzi 1,4 miliarda ludzi. No i co? I nie ma żadnego wpływu na świecie? Ano nie ma. Powiem więcej, nie tylko nie ma, ale mieć nie będzie. A dlaczego? Ano z powodu, o którym już mówiłem. Otóż, o ile komuchy ruskiego rytu mają, niosą i będą nieśli Żydzi, o tyle po stronie chińskiej Żydów brak. No i to jest wystarczający, proszę Państwa, powód, absolutnie wystarczający powód, dla którego komuchy chińskiego rytu nie istnieją. Po prostu nie istnieją. A jeśli istnieją na świecie, w sensie ideologicznym, w sensie wpływu na masy, nie ma ich. Nie ma maoizmu. Na uniwersytetach? No pokażcie mi gdzieś maoizm na jakimkolwiek uniwersytecie lub wśród jakiejkolwiek elity dowolnego kraju białych ludzi. Pokażcie mi. Nie ma. Brak. Dziwne, prawda? A niby to samo, a zupełnie co innego. No więc właśnie, to jest ta podstawowa różnica. Jeśli gdzieś coś jest, a w tym samym momencie tego samego wydawałoby się, nie ma w tym samym miejscu, a pochodzi z tego samego źródła, mówię o komunizmie, mówię o socjalizmie, o komunizmie, o lewicowych teoriach, o lewicowej filozofii, która jest obecna przecież w Chinach na co dzień, wszędzie. Ale popatrzcie, tylko w Chinach, nigdzie indziej. Natomiast można by sądzić, że Rosjanie tak skutecznie wyeksportowali swój komunizm tego ruskiego rytu, że zarazili nim wszystkich. To nie Rosjanie wyeksportowali, to Żydzi wyeksportowali. A to właśnie ta różnica. Tak, proszę Państwa, to właśnie ta różnica. Chińczycy, po pierwsze, Chińczycy nie eksportują swojego swojego socjalizmu o chińskich właściwościach, jak oni to nazywają, nie eksportują i w związku z tym jego nie ma. Oni się skupili na budowaniu swojej ojczyzny, na budowaniu potęgi swojej ojczyzny, zarówno potęgi we wszystkich wymiarach. Powrotu może, o. Powrotu do potęgi we wszystkich wymiarach. Chińczycy się na tym skupili. A Rosjanie, jako że, czy Żydzi, którzy wyszli z Rosji, jako że nie potrafią budować, potrafią niszczyć, wobec tego skupili się na niszczeniu świata. No i mamy takie efekty. Chińczycy budują, chińscy komuniści budują i to całkiem nieźle im wychodzi. A to wystarczy się przyglądnąć. Nawet nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy włączyć YouTube i przyglądnąć, jak to wygląda. Ta budowa tego komunizmu, tego socjalizmu o chińskich cechach w Chinach. No i można również oglądnąć, jak to wygląda budowa Rosji. Rosji, tak. No, spójrzmy z zasłonę milczenia na tą biedną Rosję. Bo w gruncie rzeczy mnie trochę żal jest tych zwykłych Rosjan. Ale nie można spuścić zasłonę milczenia nad tym wyeksportowanym komunizmem ruskiego rytu, który się zaląkł we wszystkich umysłach białych ludzi jak wirus. I to wirus śmiercionośny. I teraz porównałem dla Państwa ten komunizm ruskiego rytu, który został wyeksportowany przez Żydów na cały świat, biały świat. I bardzo dobrze się ma ten wirus ruskiego komunizmu, ruskiego rytu ma się świetnie, albo jeszcze lepiej. A ten wirus, a ta choroba, chiński komunizm o chińskiej właściwości jakoś nigdzie nie chce się przyjąć. Nigdzie. No po prostu nigdzie. W Chinach przyjął się wspaniale i mam nadzieję, że przez najbliższe kilkaset lat tak zostanie, a gdziekolwiek indziej nie. Powód, no już o nim powiedziałem, nie mam zamiaru wracać do sprawy. Natomiast jeszcze są konsekwencje tego. Jedną z konsekwencji tego stanu rzeczy jest to, iż osoby, które mają, wywiesiły na sztandarach na przykład klimat, czy na przykład walkę o klimat, oczywiście walkę o klimat do ostatniego człowieka, walkę o klimat, czy walkę z antysemityzmem, oczywiście z rasizmem, jak najbardziej. Te osoby no po prostu robią zawrotne kariery. Widzę pani Tokarczuk, widzę ten cały Gross i parę innych osób z polskiego kręgu, tak zwanego polskiego kręgu kulturowego, bo niejaki profesor Jan Grabowski z Kanady. To jest śmieć, któremu bym ręki nie podał. Mimo tego, że imię i nazwisko jest zgodne z imieniem i nazwiskiem mojego cudownego, wspaniałego dziadka z Lwowa, byłego legionisty. Nawet bym śmieciał i ręki nie podał. Otóż ciekawą rzeczą jest, że są pewne konsekwencje tego, iż ten komunizm ruskiego rytu się rozpanoszył wszędzie w cywilizacji białych ludzi, a komunizm chiński nic, ni hu hu. Otóż jedną z konsekwencji jest między innymi to, że jak zacząłem mówić, że wszyscy ci, którzy mają, co rzekłem na sztandarach, czyli antysemityzm, globalizm, ten antysemityzm, klimatyzm i tak dalej, dostają hurtowo nagrody Nobla, natomiast Chińczycy, no właśnie, ciekawostka taka. Proszę Państwa, ostatnie 20 lat Polki, dwie Polki dostały Nagrodę Nobla z obszaru literatury. Ta właśnie Szymborska i teraz ta Tokarczuk. I to właśnie nie obojętne, co na ten temat mamy do powiedzenia, bo to już zostało powiedziane. Teraz patrzę się na to z zupełnie innego punktu widzenia. Otóż naród średniej wielkości z Europy, 36 czy tam coś takiego milionowy, a wypluł z siebie dwie. Lewaczki, one wszystkie, no, wypluł z siebie. Dwie laureatki Nagrody Nobla literackie. A co z Chinami? Oni w końcu też przez te 20 lat istnieli, Chińczycy i naród chiński, tylko że jakiś tak średnio 40 razy większy od polskiego. I co? A, no właśnie. O ile sobie dobrze przypominam, a chyba nieźle sobie przypominam, to z 10 lat temu dostał Nagrodę Nobla, ale chyba też chyba osobną Nagrodę Nobla, dostał facet, który był Chińczykiem, znaczy jest Chińczykiem, ja życzę mu, żeby żył sobie w dalszym ciągu, ale Chińczykiem, który nie utożsamiał się z Chińską Republiką Ludową i chyba dlatego dostał, bo wtedy był zdecydowanie kurs antychiński, no to, a teraz to dopiero. A proszę Państwa, nie wiem, 2 czy 3 lata temu, ale to nie jest z literatury, to naukowiec, pani dostała również, stała się laureatką Nagrody, a nie z literatury. W koprodukcji, nazwijmy to, z dwoma innymi osobami. Ciekawa historia, no? Naród wielkości 1 400 000 000 ludzi, największy naród na świecie, nie jest w stanie wypluć z siebie, mówiąc bardzo brzydko, dać światu takie wielkie sławy, które byłyby zdolne, godne nosić nagrodę, tytuł nagrodzonego literacką Nagrodą Nobla, że nie wspomnę o innych nagrodach Nobla z innych dziedzin. Przyglądnijcie się Państwo, tutaj taka dygresja, przyglądnijcie się Państwo za tym innemu narodowi, małemu narodowi. Myślę, że w sumie nie ma ich więcej niż 10 milionów ludzi na całym świecie. Żydom, plemieniu, to nie jest naród, to jest plemię. I przyglądnijcie się Państwo, jaka jest ich nadreprezentacja, ale gigantyczna nadreprezentacja w nagrodach Nobla. W dziedzinie na przykład Nagród Nobla. Zdumiewające. Można powiedzieć, że ta ich nadreprezentacja Żydów wśród laureatów Nagrody Nobla jest równie potężna, jak była nadreprezentacja Żydów w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, czyli polskiej organizacji zbrodniczej, polskojęzycznej organizacji zbrodniczej, która istniała po wojnie i dopiero została rozwiązana chyba w 1954-55 roku. Ale wymordowała wystarczająco dużą ilość Polaków. Więc tutaj podobieństwo jest szokujące. Ta nadreprezentacja tego samego plemienia, przedstawicieli tego samego plemienia. Można powiedzieć, no tak, panie Pinch, ale oni może są inteligentniejsi. I ja przychylam się do takiego, ja wielokrotnie przychylam się do takiej tezy, że oni są jako całość, jako plemię, jako zbiór otwarty, oni są inteligentniejsi. Tak. Tu trzeba im przyznać, są inteligentniejsi. I koniec, kropka. I ja to mówię. Ja, człowiek, który jest antysemitą. Ja o sobie mówię, że jestem antysemitą. I mam, jestem dumny z tego, że jestem antysemitą. Ponieważ, dlaczego jestem dumny? Dlatego, że trzeba mieć jaja, żeby w tych czasach być antysemitą. Bo za to, tylko za to można wylądować w więzieniu. Otóż, a ten naród jest, znaczy naród, plemię, jest wyjątkowo inteligentny i trzeba mu to przyznać i być może ta reprezentacja w nagrodach noblowskich jest tego wynikiem. No ale znaj proporcje, mocie panie. Ja rozumiem, że jest inteligentniejszy. Ja domyślam, że jest bardzo inteligentny. Natomiast 10 milionów w stosunku do proporcji, chodzi mi o proporcje, że 10 milionów w stosunku do miliarda 400 milionów, a z drugiej strony proporcja ilości laureatów Nagrody Nobla, no to po tym można by sądzić, że Chińczycy są narodem tępaków. No po prostu, najzwyczajniej w świecie. Idiotów, półgłówków, zer jakichś kompletnych. Podczas gdy nie tylko tak nie jest, nie tylko tak nie było, ale i tak nie jest. Widzę, historia, cała historia Chin, historia nauki chińskiej, historia literatury chińskiej, która mówi o czymś zupełnie odmiennym. A więc co tu jest grane? Co tu jest grane, mili Państwo? Dlaczego tak dziwnie się dzieje, że to właśnie Żydzi ciągle zbierają te nagrody? No cóż, ja myślę, że mają lobbying, to się tak nazywa. Mają wspaniałe lobby, które powoduje między innymi, iż w Komitecie Noblowskim w Sztokholmie nikomu nawet ręka nie zadrży, jeśli ma podpisać się pod kolejnym Noblem dla kolejnego Żyda z kolejnej dziedziny. Natomiast jeśli miałby się podpisać pod jakimkolwiek Noblem z jakiejkolwiek dziedziny dla Chińczyka, to po prostu wolałby wejść pod stół i zacząć szczekać. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak ten dziwny świat jest ułożony, że tylko jedna nacja skupia wszystko, co chce skupić na sobie, wszystko, co najważniejsze, najcenniejsze, najwartościowsze? Czy oni przypadkiem nie szykują sobie kolejny problem? Odpowiedzcie sobie Państwo sami na to pytanie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.